Dzisiaj w magazynie będziemy rozmawiać o książce, która całkiem niedawno się ukazała. To książka Borysława Czyżaka, kolekcja opowieści o współczesnej sztuce polskiej. To oczywiście sztuki wizualne, sztuki plastyczne. Trochę będziemy Państwa namawiali do tego, żeby wysilić swoją wyobraźnię, tak myślę, przez najbliższe minuty, ale przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
Zastanawiałam się, od czego zacząć, czy od pana biogramu, bo myślę, że dla wielu osób to jest zaskakujące i o to też zapytam, ale nie na początku, bo jest pan z wykształcenia takiego pierwszego fizykiem, ale później pan także skończył studia podyplomowe związane z historią sztuki nowoczesnej, to w Instytucie Sztuki Pan w Warszawie. To tytułem wstępu i biografii. A ja zacznę prawie od końca. Ta pana książka to jest spojrzenie na sztukę współczesną poprzez biografię, poprzez dokonania, poprzez sztukę różnych polskich artystów i artystek, ale nie tylko są to po prostu zwykłe biografie. Pan też sporo pisze o sztuce, o swoim spojrzeniu na sztukę i w historii, gdzie opowiada pan o Magdalenie Abakanowicz, jest takie zdanie zaraz na początku, które bardzo mi zostało w głowie po przeczytaniu pana opowieści o sztuce współczesnej. Coraz częściej pielgrzymujemy właśnie do dzieł sztuki. Staje się to okazją do refleksji i otwiera nam drzwi do innego świata w czasach, gdy kościoły pustoszeją. Myślę, że dla pana to też jest ważne zdanie, czy wydaje mi się tak tylko?
Tak, to jest zdanie ważne i starałem się wyrazić to, co widzę. Z pewnym żalem, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o pustoszenie kościołów, bo pamiętamy kościół z lat 80., gdy był jakimś drogowskazem czy autorytetem.
I był też miejscem wystaw sztuki nowoczesnej, sztuki współczesnej, o czym pan również pisze.
Tak, i był miejscem wystaw, często podejmując spore ryzyko w stanie wojennym, gdy wokół kościoła toczyło się życie artystyczne i życie intelektualne, gdzie była to właściwie jedyna forma czy instytucja, w której artyści mogli wyrażać swoje poglądy, często bardzo kontrowersyjne również dla kościoła, ale wtedy było to jakieś pole wolności. Natomiast borykamy się chyba w tej chwili z tą utratą autorytetu, jakby poszukiwaniem nowej drogi i przez hierarchów, i przez nas. I dlatego ja pisałem to rzeczywiście z pewnym żalem. Ale jednocześnie na pewno widzimy to, i to poprzez wieki, że sztuka również była zawsze częścią sakrum, albo jako część, po prostu jako sztuka sakralna, ale również jako sztuka, powiedziałbym, niepoświęcona sprawom religijnym była, a nawet często jako zbuntowana wobec religii czy kościoła, również była pewnego rodzaju inspiracją, natchnieniem dla widzów, źródłem refleksji, takim, powiedziałbym, wychodzącym poza naszą codzienność. I teraz, tym bardziej przy upadku, może czasowym, ale jednak przy zmniejszeniu autorytetów dotychczasowych, sztuka pozostaje w jakiś sposób dla nas tym miejscem refleksji i takiego trochę oderwania od codzienności.
Ja zapytałam o to zdanie też dlatego, że kiedy patrzę na to, jak dzisiaj podchodzimy do sztuk wizualnych, jak dużą popularnością często cieszą się różnego rodzaju wystawy, które możemy oglądać nie tylko w polskich, ale może nawet przede wszystkim w zagranicznych muzeach choćby europejskich, gdzie ogromne kolejki ustawiają się po wejściówki, gdzie czasami jak sobie nie zarezerwujemy takiej możliwości wejścia długie tygodnie przed wyjazdem na urlop, to nie mamy szans, żeby wejść i zobaczyć wystawę. Dlatego zapytałam o to, czy ta sztuka dzisiaj zastępuje nam w jakiś sposób duchowość, bo ona jest nam niezwykle potrzebna. Czy te pana długoletnie jednak badania, styczność ze sztuką, kolekcjonowanie też czasami prowadzi do takich wniosków, czy nie?
Myślę, że tak. No, sztuka jest bardzo często poszukiwaniem absolutu, czy poszukiwaniem jakiejś prawdy o świecie, czy wyrażaniem jakiejś prawdy o świecie, czy o wewnętrznym świecie artystki, czy artysty. I spotykamy się z tymi rzeczami takimi trudnymi do nazwania, trudnymi do wyrażenia, z jakimiś tajemnicami. To nas pewnie przyciąga. Natomiast myślę też, że w tym zainteresowaniu sztuką nie tylko współczesną, ale również dawniejszą, jest, przepraszam bardzo, ale również sporo komercji i marketingu. No bo jednak są kręcone bardzo popularne filmy o obrazach Vermeera, czy są pisane bardzo popularne książki.
Tak, to te wystawy miałam na myśli, mówiąc o długich kolejkach.
I tutaj są wielkie kolejki. To jest jakiś taki szał już na granicy kultury popularnej. Nie ma w tym nic złego. Znaczy, to jest świetna rzecz, że bardzo dobra sztuka przyciąga wiele osób z nas. Trzeba się tylko z tego cieszyć. Natomiast myślę, że to też dzieje się, jest jakby wzmacniane przez wielką wiedzę i doświadczenie tych osób, które zajmują się promocją. One po prostu stosują wszystkie skuteczne metody współczesnego marketingu do tego, żeby sztukę popularyzować i żeby ludzi przyciągać. I chyba dobrze.
I właśnie o tym, czy dobrze, dlaczego dobrze, myślę, że będziemy rozmawiać. Zapytam jeszcze tylko o tę pana biografię, bo przeczytałam kilka rozmów z panem, zanim tutaj się spotkaliśmy. I czasami pojawia się takie pytanie, czy to nie dziwne, że ktoś, kto jest fizykiem z wykształcenia, zajmuje się sztuką. A ja sobie pomyślałam, jakie to dziwne, że nas to dziwi. Czy dla pana to takie właśnie zdziwienie, że fizyk, ktoś, kto się zajmuje naukami ścisłymi, jest zainteresowany sztuką, to jest coś, co cały czas wzbudza uśmiech, czy raczej nie? Czy już się pan przyzwyczaił?
Trochę się przyzwyczaiłem, trochę wzbudza uśmiech, natomiast jestem bardzo wdzięczny pani redaktor za to zdanie, bo ja, gdyby mnie pani spytała, co ja jako fizyk z wykształcenia robię wśród sztuki, to chętnie odbiłbym to pytanie i powiedział, a dlaczego nie? Przecież żyjemy w wolnym kraju, różne nasze zainteresowania nosi nas w różne strony, a jeżeli ktoś nie będący biologiem z wykształcenia zajmuje się własnym ogrodem, czy nas to dziwi, albo jeśli lekarz maluje obrazy, akwarele po dyżurze, to czy nas to dziwi? Także tutaj, to już tak pół żartem odpowiadając, traktuję to pytanie z sympatią i z uśmiechem. Natomiast jest też głębsza odpowiedź na to pytanie. Związki sztuki i nauki są stare jak świat, można powiedzieć. No bo to pewnie idzie do czasów jeszcze jaskiniowych. W czasach bardziej nam współczesnych wszystkie właściwie odkrycia techniki i nauki były bardzo szybko stosowane w sztukach wizualnych. Kiedyś nazywało się to sztukami pięknymi. To odkrycia optyki, soczewki, zwierciadła, kamera obskura, przerysowywanie perspektywy w renesansie przez ówczesnych twórców, później odkrycia optyki, które fascynowały impresjonistów, rozbijanie światła białego na poszczególne barwy. To przecież wszystko u nich jest. Później fascynacje teorią względności i geometrią u kubistów. Jeszcze później odkrycia fizyki kwantowej, jakieś rozważania o wielości światów, o równoległości światów. To wszystko się przenikało. I to oczywiście jest też moją fascynacją, no bo jednak trochę stoję tymi dwoma nogami moimi w dwóch różnych światach. I to jest wielkie pole przenikania między tymi dziedzinami, które mnie fascynuje.
Kolekcja to jest opowieść, jak już mówiłam, o współczesnej sztuce polskiej. 8 postaci, jest oczywiście parytet, 4 kobiety, 4 mężczyzn. To są często nazwiska, które absolutnie, myślę, że większość osób w Polsce zna, ale są też takie, które choćby dla mnie były odkryciem, bo ja nie znałam Wacława Taranczewskiego, a jest to postać fascynująca. Jak pan dobierał tych, o których zdecydował się pan napisać?
To jest trochę, powiedziałbym, subiektywna historia moich zainteresowań. Dlatego, że gdy ja tak w sposób bardziej systematyczny zaczynałem się interesować sztuką jeszcze w latach 90., to ówczesna moja fascynacja to była abstrakcja. Z jednej strony ta abstrakcja geometryczna z Henrykiem Starzewskim i Kojim Kamoji, o których też piszę w książce. Z drugiej strony abstrakcja niegeometryczna, która czy taka na pograniczu trochę z surrealizmu, którą się między innymi zajmowała Erna Rosenstein, chociaż jej twórczość jest tak bogata, że trudno ją zamknąć w jednym nurcie. Ale powiedzmy, że te elementy abstrakcji niegeometrycznej tam występowały i występują i mnie fascynowały. Natomiast w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że świat jest szerszy i dużo bardziej różnorodny. I że ta, powiedzmy, nowoczesność, która mnie fascynowała w pracach abstrakcyjnych, ma bardzo różne oblicza, czy może mieć bardzo różne oblicza. I między innymi zafascynowała mnie szeroko rozumiana twórczość kolorystów, takiego nurtu, który wywodzi się, notabene mamy stulecie, proszę państwa, teraz, we wrześniu 24 roku, 2024 roku, mamy stulecie wyjazdu z Krakowa grupy tak zwanego klubu paryskiego. To byli studenci, uczniowie Józefa Pankiewicza, którzy wyjeżdżali do Paryża tam studiować u świetnych twórców, nie tylko u Pankiewicza, ale również u Bonarda, Legera, wielu najważniejszych wtedy twórców. To, co oni wtedy robili w latach 20., 30. i jeszcze po wojnie, w pewnym momencie zaczęło mnie fascynować. To był też pewnego rodzaju przewrót w polskiej sztuce, dlatego że oni odeszli od, po pierwsze, od narracji takiej, którą niósł Matejko, którą nieśli Kossakowie, którą nieśli jeszcze Młoda Polska, Malczewski. Oni chcieli malować jakby sztukę dla sztuki. Akty martwe natury, pejzaże, które nie niosły w sobie jakiejś opowieści, jakiejś historii, tylko chcieli przedstawiać jakby świat taki, jaki jest, bez dodatkowej narracji. Rozjaśnili barwy, odeszli od ciężko malowanych takich przez szkołę monachijską, mocno zakorzenionych w polskiej tradycji, takich tradycyjnych obrazów, które lubimy i cenimy, ale mnie zafascynował ten przewrót, którego oni dokonali, ten ich swego rodzaju bunt. A jednocześnie to jest świetne malarstwo. Do dzisiaj ono na mnie bardzo działa swoimi barwami, formami. Jest nadal bardzo świeże. I oni mnie zafascynowali. Wacław Taranczewski do nich należał. On studiował już przed wojną w Poznaniu i w Krakowie. Nie był w tym ścisłym klubie paryskim. Dojechał do Paryża w latach 30., ale bardzo mocno się przyjaźnił z członkami klubu paryskiego, między innymi z Piotrem Potworowskim. I ta jego postać taka trochę w tej chwili niedoceniona i w ogóle ten szerszy kontekst działania kolorystów w pewnym momencie bardzo mnie zafascynował. Pomyślałem, że może warto o tym coś napisać i się podzielić.
To też jest pokazanie, jakie miejsce miał wtedy Poznań. Myślę, że dla większości osób w Polsce, nawet zainteresowanych chociaż trochę sztuką, to jest taka wiedza, której większość z nas nie ma po prostu.
Ja bardzo chciałem o tym napisać, bo moja rodzina jest od pokoleń związana z Poznaniem. Ja sam też, chociaż mieszkam w tej chwili dość długo w Warszawie, ale jak to mówił kiedyś jeden znany piłkarz, mam dwa serca. W moim przypadku to jest poznańskie i warszawskie. Natomiast Poznań jest mi bardzo bliski i chciałem trochę napisać o tym środowisku, o którym też niewiele się mówi. Natomiast awangarda poznańska przedwojenna, jej związki z ekspresjonizmem niemieckim była bardzo wówczas nowoczesna. Takie nazwiska jak pan Skotarek czy inne osoby związane ze środowiskiem poznańskim. Przede wszystkim Jan Spychalski, którego odkrył Wacław Taranczewski już przed wojną, organizował mu pierwsze wystawy. Pan Spychalski to był amator, nie miał wykształcenia wówczas plastycznego. Jego malarstwo było tak nowatorskie, innowacyjne. Świetna kolekcja jego prac jest w Muzeum Narodowym w Poznaniu, że w pewnym momencie po wojnie reprezentował Polskę na Biennale Wenecji. Właśnie Jan Spychalski, jego prace. Także to są rzeczy, które warto przypominać, bo które jakby pozostają troszkę w cieniu, a też warto zwrócić uwagę później na wychowanków i środowiska poznańskiego, i samego Wacława Taranczewskiego, między innymi malarstwo ścienne u Taranczewskiego studiowała Teresa Pongowska, znakomita malarka, później wieloletnia profesorka również uczelni na Wybrzeżu, a z Poznaniem też przez wiele lat już po wojnie była związana Magdalena Abakanowicz, której imię dzisiaj nosi Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Także to środowisko te wątki poznańskie są mi bardzo bliskie. Chciałem o nich napisać.
I Poznaniem pan zaczyna i Poznaniem, czyli właśnie Magdaleną Abakanowicz, pan kończy, bo pan też tutaj opisuje swoje, jedno pewnie z pierwszych, zetknięć ze sztuką i właśnie jest to sztuka Magdaleny Abakanowicz i w tle jest Poznań.
Tak, to jest w ogóle historia, która też pokazuje w jakiś sposób pracę naszą nad książką, moją i zespołu redakcyjnego w wydawnictwie Marginesy, bo ja miałem takie wspomnienie z wczesnego dzieciństwa, gdzie pamiętałem, że z mamą i z jej przyjacielem byliśmy na wystawie, na pewno było to w Poznaniu. Wydawało mi się, że być może było to w BWA, ale miałem kilka lat i była to wystawa, na której wisiały ogromne tkaniny, takie pachnące sizalem, plecione z surowych takich nici. I pamiętam jako dziecko, że między tymi tkaninami biegałem. Oczywiście trochę mnie gonili, bo tam nie wolno było wszędzie wchodzić, ale to było fascynujące. Natomiast gdy pisałem ten rozdział o Magdalenie Abakanowicz, nie mogłem odtworzyć tej historii w żadnym spisie wystaw, ani indywidualnych, ani zbiorowych, Magdaleny Abakanowicz, również w materiałach Fundacji Abakanowiczów, nie mogłem znaleźć tej wystawy. Ja ją lokowałem gdzieś na początku lat 70., bo tak mi się wydawało, no wtedy miałem kilka lat. I zostawiłem to w książce w sposób taki otwarty. Tak nawet mi się wydawało, że to jakoś dobrze wyszło, że napisałem, że no muszę jeszcze poszukać, zostawmy to jeszcze jako pewną tajemnicę do rozwikłania, do dalszych badań. I proszę sobie wyobrazić, gdy wysłałem ten rozdział do pani redaktor Emilii Kolinko, która pracowała nad książką od strony językowej i merytorycznej, a ja się z tym borykałem przez kilka miesięcy, nie mogłem znaleźć tej wystawy. Po dwóch dniach pani Emilia Kolinko odpisała mi, panie Borysie, czy to mogła być wystawa w 1970 roku w BWA w Poznaniu, wystawa zbiorowa oddziału Związku Artystów Plastyków Poznańskiego. Także taką mieliśmy współpracę z panią redaktor. I w ten sposób sprawa się wyjaśniła. Prawdopodobnie to rzeczywiście była ta wystawa i moje pierwsze wspomnienie.
I takie pierwsze oddziaływanie, mocne oddziaływanie sztuki. Jak długo pan nad tą książką pracował? Tu jest, jak już mówiłam, 8 bohaterów. Czy to są materiały przez wiele lat zbierane? Oczywiście zbierane też dzieła sztuki. Jak to wyglądało w praktyce?
Rzeczywiście zbierane przez wiele lat w sensie zbierania wrażeń i jakichś doświadczeń. Natomiast taka bardzo konkretna praca zaczęła się tym, że kiedyś byłem w Muzeum Narodowym w Poznaniu i tam w archiwum szukałem właśnie trochę więcej informacji na temat Wacława Taranczewskiego, bo wiedziałem, że jego wystawy były wystawiane w Poznaniu w latach 40., jeszcze przed ogłoszeniem socrealizmu i chciałem się po prostu trochę więcej o tym dowiedzieć. Bardzo gościnnie przyjął mnie zespół tam w Muzeum Poznańskim. Sporo materiałów się znalazło. Dowiedziałem się między innymi, że o wystawach Taranczewskiego pisał Zbigniew Herbert, czy pisała Bożena Kowalska, później wielka ekspertka, kuratorka zajmująca się abstrakcją i sztuką nowoczesną. I tego materiału znalazło się tyle w Muzeum Narodowym, że gdy podzieliłem się tym z Hanią Grudzińską, założycielką wydawnictwa Marginesy, to ona mówi, no daj tego więcej, pisz, bo to jest ciekawe. I wtedy zaczęła się tak naprawdę systematyczna praca nad książką. To było ponad 2 lata temu, później pisanie to było około roku, półtora i później prace redakcyjne. Natomiast oczywiście to zbieranie materiałów, inspiracji, jakichś przemyśleń, właśnie ta ewolucja zainteresowań od abstrakcji do koloryzmu, później do malarstwa metaforycznego, również Marie Anto, później jakby rozszerzenie, pójście w sztukę jeszcze bardziej współczesną, czyli konceptualizm Zuzanny Janin. To po prostu są lata jakichś rozważań.
Pan tutaj opisuje, snuje opowieść o współczesnej sztuce Polski poprzez biografię poszczególnych twórców i właściwie to się tak chronologicznie układa, jeśli byśmy to wszystko prześledzili, ale zaznacza pan też, że byłby taki moment, gdzie oni wszyscy mieli się szansę fizycznie spotkać.
Tak, to było dla mnie ważne, bo było pytanie, co te osoby łączy. Oprócz tego, że ja chcę pokazać różne nurty i pewną różnorodność, no to gdzie to się zaczyna i gdzie to się kończy? I myślę, że taką osią tego wszystkiego jest to, że te osoby mogły się spotykać i się spotykały, tworzyły, żyły, funkcjonowały jakby w tym samym czasie, bo w latach 70. czy 80. mogły się spotykać i się spotykały. Gdy wyobrazimy sobie jakąś wystawę z początku lat 80., która miała czy mogła mieć miejsce w Warszawie, to na pewno jeszcze mogli się spotkać i Henryk Starzewski, i Wacław Taranczewski, który co prawda mieszkał wtedy i pracował w Krakowie, wykładał w Krakowie, ale mógł być. No i wszystkie pozostałe osoby, które zresztą się często przyjaźniły. Także to jest pewien zapis miejsca i czasu. Trochę rozciągnięty, żeby pokazać tło, czyli rozciągnięty do czasów przedwojennych, kiedy Henryk Starzewski, Wacław Taranczewski, Erna Rosenstein byli już czynnymi artystami. Rozciągnięte również trochę do końca wieku jakby XX i z przejściem w wiek XXI pracami Zuzanny Janin, ale w tych latach 70., 80. to nam się może wszystko zogniskować. W miejsce i czas łączy te osoby.
Powiedział pan o tym, że pracując nad książką przez wiele lat, kolekcjonował pan wrażenia. Jak to wygląda, jeśli chodzi o codzienność? Czy pan rzeczywiście stara się obejrzeć wszystkie ważne wystawy, które, nie wiem, są pokazywane w Europie, na świecie, czy raczej są to rzeczy bardzo skrupulatnie wybrane i dobrane pod swoje wymagania, odczucia, estetykę,
pani
emocje?
Bardzo ambitnie to opisała. Ja jestem dużo bardziej chaotyczny i jest więcej przypadków w tym. To znaczy, przez lata, gdy pracowałem jeszcze jako fizyk, później gdy zajmowałem się jakby działalnością gospodarczą, to były to wystawy przy okazji. Niestety, no tak trzeba się do tego przyznać, rzadko mi się zdarzało, żebym gdzieś jechał specjalnie na wystawę. Natomiast były to też świetne wystawy. Pamiętam w chyba 97. czy 8 roku była taka wystawa w Bostonie Picassa, gdzie tam akurat byłem na konferencji miałem kilka godzin wolnych, mogłem się tam zanurzyć w tych pracach Picassa. To było coś, czego ja nie widziałem, dlatego że no, Amerykanie jak robią taką wystawę, to rzeczywiście mogą sobie pozwolić na sprowadzenie prac najlepszych z całego świata. To naprawdę otwierało oczy. Pamiętam też wizyty w muzeach czy w Galerii Uffizi jeszcze na początku lat 90., gdzie się bywało we Florencji, to no proszę sobie wyobrazić, tam nie było kolejek. To były takie czasy jeszcze, że można było pójść we wtorek rano do Galerii Uffizi i po prostu szło się, podchodziło do okienka, kupowało bilet. Może się tam czekało 3 czy 4 minuty i się wchodziło na do muzeum. Także to były takie wizyty przy okazji, ale zapamiętywane przeze mnie i też czasem robiłem sobie jakieś notatki z tego, czy zdjęcia wtedy jeszcze tradycyjnym aparatem. W tej chwili rzeczywiście jest to tak, że staram się oglądać rzeczy w jakiś sposób zaplanowany, ale muszę Państwu powiedzieć, że wyzwoliłem się też przez lata tych zainteresowań z takiego, powiedziałbym, przymusu widzenia wszystkiego, co trzeba zobaczyć. Kiedyś miałem coś takiego. O, jestem, jeszcze to trzeba zobaczyć. I jeszcze to, i jeszcze tamto. I jeszcze ten obraz, i jeszcze tamten. I to prowadziło do pewnego rodzaju gonitwy, która bardzo nie służy szczególnie współczesnej sztuce, która często jest hermetyczna, dość trudna do odczytania i po prostu trzeba się trochę nad nią zastanowić. I teraz często jest tak, że jak gdzieś jestem, to muzeum czy wystawę przebiegam dość szybko, ale później na bardzo długo zatrzymuję się w miejscach, które przy pracach, które przyciągają moją uwagę, albo które wcześniej wiedziałem, że chcę zobaczyć. I wtedy poświęcam no, już trochę więcej czasu na to. Natomiast już to przebieganie i zaliczanie, to staram się z tego wyzwolić w jakiś sposób.
Ale cały czas pan hołduje zasadzie jedź do obrazu, którą ktoś kiedyś panu jednak gdzieś tam w głowie zostawił.
Tak, to powiedziała pani Anna Saciuk-Gąsowska z Muzeum Sztuki w Łodzi. Ona mówiła to troszkę w innym kontekście, bo mówiła w kontekście jakby eksperckich oględzin obrazu, gdzie warto z jej punktu widzenia, ją tego nauczył z kolei jej szef, który mówił, zobacz, w jakim środowisku ten obraz funkcjonuje, gdzie on jest tak naprawdę, jakie jest jego miejsce, bo to dużo też mówi o tym obrazie. Natomiast dla mnie to też jest ważne. To znaczy to pojechanie, tak jak mówiliśmy, to jest może taki rodzaj trochę pielgrzymki, też takiego oderwania od codzienności, a jednocześnie zobaczenie tego obrazu, jak on funkcjonuje. To nawet w większym stopniu dotyczy instalacji czy rzeźb, wszelkich prac przestrzennych, które często funkcjonują jakby w przestrzeni publicznej. W miastach po prostu, na skwerach, czy w jakichś ogrodach, w parkach. One zmieniają krajobraz i to, jak się tam stanie, no to dopiero widzimy, w jaki sposób to zmieniają i jak na nas oddziałują. No właśnie takim wielkim, ważnym dla mnie miejscem jest między innymi grupa rzeźb Magdaleny Abakanowicz Nierozpoznani na poznańskiej Cytadeli. Ona robi wielkie wrażenie, ale tam po prostu trzeba między te rzeźby wejść. Na zdjęciu się tego nie zobaczy.
Zdecydowanie można pojechać ze Szczecina do Poznania. Nie jest daleko, a pociągi teraz od września przyspieszyły. 2 godziny i 1 minuta to jest ten czas przejazdu pociągiem do Poznania, więc naprawdę myślę, że można się wybrać. A jeżeli już jesteśmy tak przy rozpoczynającym się roku szkolnym, bo to wtedy też zmieniane są rozkłady jazdy pociągów. Czy pan myśli, że my się dzisiaj w szkołach uczymy, czy powinniśmy się uczyć tego, jak patrzeć na obrazy, jak obcować z dziełem sztuki? Czy to jest takie zadanie, które mamy nieodrobione i nawet nie myślimy o tym, żeby zacząć je odrabiać?
Tego niestety nie wiem. Od czasu, jak nasze dzieci już dość dawno wyszły ze szkoły, to troszkę straciliśmy kontakt jakby z tym, czego się w tej chwili uczy. Ja tylko pamiętam moich nauczycieli i to też zawsze tak było, że wybieramy przynajmniej w jakimś stopniu zainteresowania przyciągają nas te dziedziny, które z jednej strony no, coś nam łatwo przychodzi, mamy jakieś skłonności być może ku temu, ale również jest w tym bardzo duża doza inspiracji ze strony nauczycieli. Ja miałem w szkole podstawowej na poznańskim Raszynie bardzo dobrą nauczycielkę fizyki, ale miałem też świetnego nauczyciela plastyki, pana Romana Rotnickiego, który tak niesamowicie opowiadał o sztuce, z którego zajęcia były tak barwne i też tak nowoczesne. Ja dopiero teraz sobie przypominam, że myśmy tam w 7., 8. klasie w jego opowieściach i z nim przerabiali rzeczy bardzo wówczas nowoczesne. To wychodziło daleko poza program. To były takie jakieś jego gawędy. Ja nawet nie wiem, skąd pan Rotnicki brał te wszystkie swoje opowieści i wrażenia, ale one w nas pozostały w jakiś sposób. Zresztą no, nie tylko we mnie to zainteresowanie pozostało, bo jeden z moich kolegów po prostu studiował malarstwo i scenografię. Dzisiaj jest jednym z profesorów poznańskiej uczelni. Także to w nas w jakiś sposób pozostawało. Nauczyciele nas kształtowali. Jak jest teraz, nie wiem. Wiem na pewno, że to osobowość nauczyciela o bardzo wielu rzeczach decyduje. Na pewno może nawet więcej niż program.
I myślę, że to jest tutaj najważniejsze. Dla kogo jest ta książka, którą pan napisał?
Chciałoby się powiedzieć, że mam nadzieję, że dla wszystkich, w każdym razie dla wszystkich osób zainteresowanych sztuką, tą powiedzmy dawniejszą, czyli w cudzysłowie przedwojenną i tą zupełnie współczesną, i dla osób takich, które trochę się borykają, tak jak ja się borykam, z odbiorem sztuki, z może czasem pewnym niezrozumieniem sztuki współczesnej, czy z jej szorstkością, bo często jest tak, że to nie mamy do czynienia z harmonijnymi, barwnymi pejzażami, które jakieś przynoszą nam jakieś ukojenie, tylko mamy do czynienia z prowokacją, z czymś, co nas drażni, co jest szorstkie, obsceniczne. I nas może denerwuje, a może mówimy, o takie coś to ja też potrafiłbym zrobić. No i wtedy potrzeba rzeczywiście chwili zastanowienia i próby zrozumienia, czy głębszego odczucia tego, co ten obiekt, czy ta instalacja ze sobą niesie. Jeżeli niesie, bo może też być tak, że to jest tylko jakaś gra pozorów i gra konwencji, która jest dość, powiedziałbym, wtórna i płytka i nie będzie nas przekonywać. I mamy też święte prawo jako widzowie do takiej oceny, nawet do jakiegoś wzruszenia ramionami. Tylko, że ja bardzo chciałem zachęcić do tego, żeby to wzruszenie ramionami było na końcu, a nie na początku tego obcowania ze sztuką.
Czy gdyby pan miał wrócić do któregoś z tych bohaterów w jakiejś kolejnej książce, to byłby to właśnie wspomniany już Wacław Taranczewski, czy może Henryk Starzewski, czy Magdalena Abakanowicz, czy może Zuzanna Janin, albo Maria Anto? Czy raczej nie wracałby pan do poszczególnych postaci, żeby napisać o nich coś więcej?
Nie wiem, czy wracałbym do tych postaci. Jeszcze jest Jarosław Modzelewski, świetny wykładowca, profesor, członek grupy najbardziej buntowniczego ugrupowania lat 80. w Polsce, w takim ciężkim jakby czasie stanu wojennego. Natomiast nie wiem, czy wracałbym do którejś z tych konkretnych postaci, natomiast chodzą mi po głowie pewne myśli dotyczące tych środowisk. A więc środowiska właśnie kolorystów, a więc środowiska grupy, a może jeszcze któregoś innego. Czyli taka panorama, tym razem już może nie tak różnorodna mozaika, jak to jest w książce, ale taka troszkę panorama trochę bardziej skupiona na jednym ze środowisk. No i to muszę jeszcze sobie trochę przemyśleć.
To jeszcze na zakończenie zapytam o wystawę marzenie, o coś, co bardzo by pan chciał jeszcze zobaczyć, a do tej pory się to nie udało.
Bardzo chciałbym zobaczyć wystawę, która w jakiś sposób dorównałaby wystawie, którą uważam za fenomenalną i która wielkie wrażenie na mnie zrobiła. To była wystawa Warszawa-Moskwa, przygotowana przez Andę Rotenberg i wielki zespół, świetny, w Zachęcie. No już kilkanaście lat temu, proszę wybaczyć, nie pamiętam w tej chwili, w którym to było dokładnie roku. Natomiast na pewno w latach 2000, myślę, że około 2010. Natomiast to była fenomenalna wystawa, na której pokazano absolutnie światowej klasy pracę. Nawet przywieziono czarny kwadrat słynny Kazimierza Malewicza do Warszawy i inne przełomowe prace, które powstawały w Rosji i prace, które równolegle do nich, Witkacego, czy właśnie Starzewskiego, czy Strzemińskiego, czy późniejszych twórców, czy właśnie grupy, powstawały później. Tę równoległość światów dwóch na najwyższym światowym poziomie pokazano i to było naprawdę bardzo, bardzo dla mnie ważne. I teraz opowiadam o tym tak trochę dłużej, dlatego że marzy mi się taka wystawa, która pokazałaby związki sztuki polskiej, czy równoległość sztuki polskiej i międzynarodowej, tej, powiedziałbym, najnowszej lub prawie najnowszej, czyli z lat 2010. Mamy świetne artystki, fenomenalnych artystów, którzy bardzo dobrze funkcjonują w tej chwili w obiegu międzynarodowym, choćby takich jak Monika Sosnowska, jak Małgorzata Mirga-Tas, jak Wilhelm Sasnal, jak no, wiele, wiele innych osób, nie wszystkich mamy możliwość tutaj wymienić i pokazać ich dorobek na tle równolegle rozwijającej się sztuki na świecie, no to byłoby coś. Takie rzeczy się zdarzają, bo przecież był taki czas, gdy najwięksi bywali w Polsce. Była wystawa Krystiana Boltańskiego w 2011 roku, jeśli dobrze pamiętam, w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. To była gwiazda absolutnie pierwszej wielkości międzynarodowej sztuki i mam nadzieję, że może uda się to jeszcze zrobić.
A ja mam nadzieję, że to pana marzenie, myślę, że nie tylko pana, się spełni. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Borysław Czyżak, kolekcja Opowieść o współczesnej sztuce polskiej. To książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy i o niej teraz rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A ja jeszcze państwu powiem, to informacja z okładki książki. Borysław Czyżak, z wykształcenia fizyk, po obronie doktoratu odbył staże naukowe na Uniwersytecie Oksfordzkim i Uniwersytecie Stanforda. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z tej dziedziny. Od końca lat 90. zajmuje się działalnością gospodarczą. Miłośnik i kolekcjoner, jak państwo doskonale słyszeli, sztuki XX wieku, absolwent studiów podyplomowych z historii sztuki nowoczesnej w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mieszka z rodziną na warszawskim Żoliborzu. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Dziękuję.
Joanna Skonieczna, do usłyszenia.